coraz więcej kupujemy online i coraz więcej zakupów zwracamy. To już nie tylko elektronika, ale też ubrania, perfumy, zakupy do domu czy jedzenie na wynos. Dostawcy i kurierzy dwoją się i troją, żeby te zakupy nam dostarczyć. Jednocześnie muszą dostosować się do zmieniających się warunków i ograniczeń, zwłaszcza w dużych miastach. O tych największych wyzwaniach branży logistycznej i tym, jak w przyszłości towary będą do nas docierały, porozmawiamy teraz z panem Aleksandrem Szałańskim z Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych. Witam pana, dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
Autonomiczne pojazdy, drony, to miała być taka przyszłość, a teraz jednak częściej mamy kontakt z panem czy panią, która przyjechała do nas rowerem, żeby nam dostarczyć zakupy czy zamówione jedzenie. Dlaczego w miastach te stare, sprawdzone środki okazują się najszybsze?
Stare, sprawdzone, czyli rowery albo poruszanie się pieszo, jak rozumiem. Przede wszystkim nie sprawdzają się samochody. Znaczy to są najmniej wydajny środek, jeżeli chodzi o dostarczanie towarów czy paczek, dowozy czy dostawy. I to jest chyba największy problem. Te samochody są uciążliwe dla mieszkańców, są uciążliwe dla samych dostawców, są uciążliwe dla samych kierowców. Poruszanie się nimi w gęsto zabudowanych centrach jest uciążliwe. Stąd coraz częstsza przesiadka na przykład na rowery.
A z czym firmy logistyczne mają teraz największy problem w miastach?
Powiedziałbym, że są dwie trochę niezależne od siebie rzeczy. Pierwsza rzecz to po prostu dostawa na tym ostatnim odcinku, czyli tak zwanej ostatniej mili. Czyli ten odcinek, na którym paczka albo jakiś inny towar, najczęściej z jakiegoś magazynu pod miastem albo zlokalizowanego w jakimś innym oddalonym punkcie, trafia już bezpośrednio do takiego odbiorcy końcowego. Do nas, do klienta. To może być towar dostarczony do jakiegoś punktu usługowego. To jest tak zwana ostatnia mila. I dostawy na tym odcinku najczęściej realizują samochody, lekkie samochody dostawcze w miastach. I teraz dla firm są to dwa problemy. Pierwsze, ta ostatnia mila jest najtrudniejszym i najdroższym do zrealizowania dla firm odcinkiem.
Dlaczego?
Dlatego, że jest skomplikowana logistycznie. Dlatego, że taki samochód najczęściej nie jedzie do jednego punktu, tylko jedzie do bardzo wielu punktów. A wiezie towary albo paczki do wielu różnych odbiorców, którzy też są dostępni w różnych godzinach, w różnych terminach. Ułożenie takiej trasy, takiej mapki jest po prostu skomplikowane. Dodatkowo taki kurier, kierowca, dostawca, jadąc samochodem, natrafia na swojej drodze w takiej miejskiej przestrzeni wiele sytuacji, często niespodziewanych albo trudnych do przewidzenia. Jak różnego rodzaju wypadki losowe, korki, to co się dzieje w mieście często zaskakuje również samych kierowców. Jest to również odcinek najdroższy, właśnie dlatego, że często te samochody tracą bardzo wiele czasu na poszukiwanie miejsca do zaparkowania, wyładowywanie się, przeładowywanie, właśnie też często stanie w korkach, w różnego rodzaju zatorach. Jest to odcinek, tak jak powiedziałem, uciążliwy dla mieszkańców, ale też dla samych kierowców, dlatego, że oni pracują po prostu w hałasie, pracują w zanieczyszczeniach. I druga rzecz, po prostu sama przestrzeń miejska. Tak? Często są to wąskie uliczki, często są to wąskie dojazdy, często jest to brak dedykowanych miejsc do rozładunków, bo niektóre dostawy potrzebują specjalnych miejsc, jeżeli są to samochody z tak zwaną windą, czyli po prostu z lawetą. Ta laweta potrzebuje dodatkowego miejsca, z taką paletą, czy z jakąś paczką tych towarów trzeba gdzieś wyjechać, wymanewrować, często ją przełożyć na jakiś wózek. Tym wózkiem trzeba jakiś kawałek jeszcze gdzieś dalej często dojechać. To jest po prostu trudne środowisko, tak? Szczególnie właśnie w gęstej miejskiej zabudowie w centrach miast.
Nie pomaga często gęsto zła pogoda. Zimą jest na pewno jeszcze gorzej, jeszcze trudniej.
Wbrew pozorom, często w lecie jest jeszcze trudniej. Znaczy jest po prostu spędzenie wielu godzin w upale, w skwarze, w samochodzie, na rozgrzanych ulicach, w otoczeniu innych rozgrzanych samochodów spalinowych dookoła. Myślę, że często jest bardziej uciążliwe nawet niż jazda w zimie albo przy padającym deszczu.
No, ulga to chyba tylko wakacje w takim razie. Mnożące się na każdym kroku punkty odbioru paczek na razie ułatwiają nam życie. przyzwyczailiśmy się do tego, że one istnieją, ale czy za chwilę nie staną się problemem?
Już się stają problemem, albo stały się wręcz. Tak jak pan zauważył, tych punktów odbioru paczek, tak, tych różnego rodzaju automatów paczkowych jest bardzo dużo. Często stają w miejscach, które utrudniają poruszanie się innym uczestnikom ruchu, pieszym, rowerzystom, pomijając to, że bardzo często nie są to najbardziej estetyczne elementy naszej miejskiej przestrzeni. A prawdopodobnie główną przyczyną tego jest brak współpracy pomiędzy poszczególnymi firmami. To znaczy każda firma ma swoją sieć takich punktów i znamy z internetu różnego rodzaju zdjęcia, wręcz memy, na których widać ścianę takich automatów paczkowych, czy właśnie takich punktów. Często stoją one w bezpośredniej bliskości, sąsiadują ze sobą. Nie jest to najpiękniejszy i wbrew pozorom też wcale nie najbardziej funkcjonalny element miejskiej przestrzeni.
A branża nie próbuje się jakoś dogadać w tej kwestii?
Również my w naszej fundacji próbujemy namawiać przedstawicieli firm w branży do takiej współpracy, ale ona jest bardzo trudna. Znaczy jest to po prostu branża, na której panuje bardzo duża konkurencja. Każda z firm ma swoje strategie, również związane z tym, o czym mówiłem wcześniej, czyli takim planowaniem tras, logistyką, planowaniem dostaw. Trudno jest namówić firmy do współpracy. Niemniej jednak wydaje się, że niezależnie od tego obecnego oporu czy jakiegoś sceptycyzmu, zdecydowanie przyszłością dostaw w miastach jest logistyka współdzielona.
Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości, aby branża się dogadała. W każdym razie branża rowerowa już wyczuła ten popyt i ostatnio coraz popularniejsze stają się rowery cargo. Czytam, że są plany, żeby w Londynie do 2030 roku nawet 17% kilometrów przejechanych przez samochody dostawcze zostało zastąpione rowerami cargo. Czym są te pojazdy? Proszę nam wytłumaczyć.
Jak mówimy o rowerach cargo, to mówimy o bardzo wielu różnych pojazdach. Znaczy, rozumiem, że w tej chwili przede wszystkim rozmawiamy o rowerach cargo dla dostawców, dla kurierów. Czymś pewnie troszkę innym są rowery cargo dla takiego prywatnego użytku. Rowery cargo mogą być bardzo różne. Znaczy, to mogą być zwykłe rowery po prostu z dedykowaną przestrzenią do przewożenia towarów albo osób, bo można przewozić na rowerach cargo na przykład dzieci, w zależności od tego, jak one są zbudowane. To może być taki rower z taką skrzynią po prostu zbudowaną z przodu, przed kierowcą, to może być rower ze skrzynią za kierowcą. To może być pojazd spełniający wymogi roweru, czyli w polskim prawie to nie może być pojazd szerszy niż 90 cm, ale zupełnie nie wyglądający jak rower. Znaczy firmy kurierskie, firmy dostawcze, również w Polsce, ale przede wszystkim w Europie Zachodniej, testują różne pojazdy, które spełniają wymogi roweru cargo, ale często mają cztery koła na przykład, albo więcej jeszcze tych kół i zupełnie zabudowaną kabinę. Bardziej przypominają mały samochodzik niż rower.
Taką rikszę trochę.
Albo taką rikszę, albo tuk-tuka.
Dokładnie tak.
Taka przestrzeń załadunkowa może być tak naprawdę w dowolnym miejscu. Rower może też jechać z przyczepką, mniejszą albo większą, taką przyczepką właśnie towarową, cargo. Więc pod pojęciem roweru cargo może kryć się bardzo wiele różnych pojazdów. Do tego należy dodać jeszcze to, że takie rowery oczywiście mogą być wspomagane baterią i po prostu być rowerami elektrycznymi, rowerami towarowymi.
No i jak wygląda korzystanie z takich elektrycznych rowerów?
Dla kuriera albo dostawcy w przestrzeni miejskiej jest przeważnie bardzo wygodne, a myślę, że na pewno wygodniejsze niż jeżdżenie lekkim samochodem dostawczym, szczególnie właśnie w centrum, gdzie większość czasu spędza się na szukanie miejsca do rozładunku. Oczywiście istotna jest infrastruktura, oczywiście istotne jest to, w jakiej przestrzeni, w jakich też warunkach atmosferycznych ci dostawcy czy kierowcy się poruszają, ale z wielu projektów pilotażowych wynika, że komfort jazdy, szczególnie w takich polskich, płaskich miastach, często jest wyższy niż siedzenie w nagrzanym, hałaśliwym i smrodzącym samochodzie.
A tego na pewno nikt nie lubi. W Radiu RMF 24 rozmawiamy o największych wyzwaniach branży logistycznej i tym, jak w przyszłości przeróżne towary będą do nas docierały. Z nami cały czas pan Aleksander Szałański z Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych. Rozmawialiśmy przed chwilą o takich rowerach elektrycznych cargo, które stają się coraz bardziej popularne. No pytanie teraz, ile kosztuje taki rower elektryczny cargo? No, dla wielu pytanie najważniejsze.
Nie wiem, czy to jest najważniejsze pytanie. No, myślę, że najważniejsze... Zaraz oczywiście odpowiem na to pytanie. Mhm. Natomiast chciałem zwrócić jeszcze uwagę na inną rzecz. Jak rozmawiamy o dostawach z użyciem rowerów, czy rowerów elektrycznych, czy bez tego wspomagania elektrycznego, rowerów cargo, to pamiętajmy nie tylko o samych klientach, odbiorcach tych przesyłek, nie tylko o samych kierowcach tych rowerów, czy kierowcach samochodów, ale przede wszystkim o innych mieszkańcach miasta. Znaczy o tym, jak to wpływa na tą przestrzeń, w której funkcjonujemy wszyscy. Znaczy taki rower jest znacznie mniej uciążliwy i pod względem oczywiście emisji, to jest chyba najważniejszy punkt, i pod względem generowanego hałasu, i pod względem bezpieczeństwa, czy niebezpieczeństwa, jakie może powodować, ale też pod względem infrastruktury, jakiej wymaga. Ta infrastruktura jest po prostu znacznie przyjemniejsza, łatwiejsza też do użytkowania przez wszystkich innych mieszkańców, czy uczestników po prostu szeroko rozumianej mobilności, czy ruchu drogowego. A odpowiadając na pytanie o cenę, znowu, tak jak z normalnym rowerem albo samochodem, jakby mnie pan zapytał, ile kosztuje samochód albo ile kosztuje rower. Różnie. Tak? Znaczy takie rowery cargo bez wspomagania elektrycznego to jest koszt kilku tysięcy złotych, o pewnie bliżej 10 niż czy ponad 5, w zależności od tego, jak on jest zbudowany i też jak ta przestrzeń załadunkowa wygląda. Taki rower ze wspomaganiem elektrycznym w polskich warunkach zazwyczaj to jest koszt od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy, kilkudziesięciu, pewnie nawet do 30-40 tysięcy złotych może kosztować taki, taki pojazd.
No, tyle, co zależy dobry od używany samochód.
Tak jest. Tylko, że tak jak mówię, taki rower może spełnić dokładnie taką samą funkcję jak taki samochód, a jednocześnie być znacznie przyjaźniejszy też dla otoczenia i dla innych ludzi.
Zima nie będzie przeszkodą dla takich rowerów cargo?
Może być, oczywiście, że może być. Stąd wiele projektów pilotażowych, które szukają rozwiązania. Jeżeli chodzi o sam komfort jazdy kierowcy, to takim rozwiązaniem są właśnie zabudowane kabiny, budki, czy właśnie wspomaganie elektryczne w jeździe takim rowerem. Oczywiście ważna jest infrastruktura, ważne jest to, aby drogi dla rowerów były odśnieżone, ważne, aby zakręty czy miejsca do parkowania były też odpowiednio przygotowane. Natomiast też proszę zwrócić uwagę, no jazda w zimie, szczególnie po gęsto zabudowanym centrum miasta, samochodem dostawczym niejednokrotnie jest jeszcze większym wyzwaniem niż takim rowerem cargo.
Amazon chce usprawnić dostarczanie przesyłek dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Ma ona pomóc skrócić długość tras dzielących produkty od konsumentów. Jakie jeszcze innowacje mogą się wkrótce pojawić?
No, wydaje się, że właśnie przyszłością szeroko rozumianej logistyki czy rynku dostaw jest wspomniana przeze mnie logistyka współdzielona i fizyczny internet. No, fizyczny internet to jest taka koncepcja, która zakłada wykorzystanie obecnie istniejącej infrastruktury, tak, czy infrastruktury, która będzie istniała za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, czyli istniejących dróg, istniejących parkingów, istniejących jakichś centrum przeładunkowych, magazynów, parkingów, sieci kolejowych itd., itd. Ale wykorzystanie ich w znacznie bardziej zoptymalizowany sposób, na początku z wykorzystaniem ludzi, którzy będą się zajmowali odpowiednim planowaniem, a gdzieś tam na końcu docelowo właśnie sztucznej inteligencji czy algorytmów. Chodzi po prostu o to, że taka paczka czy jakiś towar, zanim trafi do nas jako do klienta, może być na różnych odcinkach swojej trasy wieziony przez różnych dostawców, po prostu przez różne firmy. Mhm. W zależności od tego, jaka jest konkretna sytuacja. Czyli taki towar trafia sobie do dużego magazynu, jakiś algorytm albo wcześniej człowiek decyduje o tym, jak będzie najbardziej dla niego optymalna trasa i do jakiego pojazdu, w którym momencie taka paczka powinna trafić. Takie centra przeładunkowe działają po prostu jak serwery, a cała infrastruktura troszkę jak internet. Stąd właśnie ta metafora fizycznego internetu.
No to trzymamy kciuki, życzymy powodzenia w takim razie branży. A ile dziennie takich paczek kursuje po Polsce?
Nie potrafię odpowiedzieć. Tego nie wiem. Niestety nie potrafię na to odpowiedzieć. Na pewno kursuje ich dużo i wydaje się, że kursuje ich chyba trochę za dużo. Bardzo dobrze pan powiedział na samym początku. Tutaj też wiele zależy od nas po prostu jako od klientów i od naszych zwyczajów konsumpcyjnych. Coraz więcej zamawiamy, ale też, tak jak pan zauważył, coraz więcej zwracamy. Tak? I myślę, że to też jest moment, w którym też my wszyscy powinniśmy pewnie troszkę się więcej może zastanowić nad tym, czy faktycznie jaką ta paczka drogę musi przemierzyć, zanim do nas trafi, a potem jak wróci i z czym to się wiąże w tej przestrzeni miejskiej, którą obserwujemy na co dzień przez nasze okna i generalnie z tym, jaki generuje zanieczyszczenie, hałas i zatory na drogach.
A co to są takie rowerowe mikrohuby w miastach? Jak to działa?
To jest koncepcja, która zakłada, że towar dostarczany jest, powiedzmy, do granicy jakiegoś wyznaczonego obszaru, szczególnie takiego obszaru o gęstej zabudowie, albo takiego obszaru, na którym miasto wprowadza ograniczony ruch samochodowy, albo zupełnie go wyłącza z ruchu samochodowego, a to jest tendencja w miastach zachodniej Europy, ale również pojawiająca się w Polsce, z którą będziemy mieli do czynienia coraz częściej. Tak? Znaczy miasta zaczynają trochę zamykać się wreszcie dla samochodów, tworzyć coraz więcej przestrzeni przyjaznej pieszym i rowerzystom. I takich miejsc, do których nie będzie się dało wjechać samochodem, również dostawczym, będzie coraz więcej. I taka koncepcja hubów przeładunkowych zakłada, że taki van dostawczy dowozi towar po prostu gdzieś do granicy takiej strefy i stamtąd on trafia na rower cargo, rower elektryczny, albo nawet jest dostarczany przez kuriera na tym ostatnim odcinku pieszo. I wydaje się, że to w tej chwili jest idealny moment na to, aby miasta również zaczęły myśleć o takich mikrohubach przeładunkowych jako o elemencie przestrzeni miejskiej, który powinni brać pod uwagę, myśląc o jakiejś długofalowej strategii rozwoju mobilności w mieście, czy w ogóle też o tym, jak to miasto będzie wyglądało.
A są już takie huby?
W Polsce takie huby jeszcze nie istnieją, ale świetnym przykładem jest czeska Praga. Taki hub został uruchomiony w czasie pandemii w 2020 roku troszkę spontanicznie, trochę właśnie to wynikało z ówczesnej sytuacji. I z inicjatywy firm. Znaczy kilka firm wpadło na ten pomysł, dogadali się z miastem i na takim prywatnym parkingu na kilkanaście samochodów pod jednym z wiaduktów w centrum Pragi powstał teren dostępny dla kurierów po to, aby poszczególne firmy kurierskie, tam ich było kilka, chyba na początku 7, potem 9, mogły na zamkniętym terenie zostawiać tam towar i przesiadać się właśnie na rowery cargo. Tam została stworzona taka niewielka infrastruktura dla tych kurierów, jakiś punkt sanitarny, tam jakieś miejsce do ładowania rowerów elektrycznych. Za niewielką opłatę, którą wnosiły te firmy, które korzystały z tej przestrzeni wydzielonej przez miasto, udostępnionej przez miasto firmom. One zobowiązały się właśnie do tego, że ten ostatni odcinek dostawy będzie realizowany zeroemisyjnie, czyli właśnie przez rowery cargo bez wspomagania i elektryczne. I to zadziałało świetnie. Znaczy na początku to był pilotażowy program krótki i to zadziałało na tyle dobrze, że zaczęło zgłaszać się coraz więcej firm do miasta. Powstał drugi, trzeci i kolejne takie punkty, a operator tego hubu i urzędnicy prascy doradzają kolejnym miastom w Europie, we Francji, Wielkiej Brytanii i w innych krajach Europy Zachodniej o tym, jak takie huby tworzyć. Wiem, że dyskusję na ten temat z biznesem rozpoczęła również Warszawa, szczególnie w kontekście przebudowy centrum miasta, planowanej przebudowy tak zwanego nowego centrum Warszawy, które w dużej części będzie się opierało właśnie na wyłączaniu kolejnych obszarów z ruchu samochodowego i tworzeniu właśnie takiej przestrzeni bardziej dla pieszych, dla rowerzystów, deptaków, na który wjazd dla samochodów w tym samochodów dostawczych będzie albo bardzo ograniczony, albo w ogóle niemożliwy.
Bierzmy przykład z Pragi. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Gościem Radia RMF24 był pan Aleksander Szałański z Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych.
Bardzo dziękuję.